Rozmowa dnia. Zaprasza Magda Jasińska.
Moim Państwa gościem jest poseł Janusz Szewczak, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, wcześniej główny ekonomista SKOK-ów. Witam.
Witam serdecznie, witam Panią, witam słuchaczy.
Czy czuje się Pan wojownikiem? Tak Pana nazywają koledzy Prawa i Sprawiedliwości, którzy przedstawiają Pana nazwisko jako kontrkandydata dla Andrzeja Kaźmierczaka na stanowisko szefa KNF-u.
Tak, nawet ostatnio jeden z tygodników, który nie życzy za dobrze Prawo i Sprawiedliwości, napisał, że jestem harcownikiem dobrej zmiany, ale też miałem takie epitety.
Ale wojownik to dobrze brzmi.
Tak, może też dlatego, że ja jestem judoką, mam drugiego dana, drugi stopień mistrzowski w judo i ten sport japoński uczy charakteru, uczy, że nie warto się poddawać, że trzeba umieć walczyć o swoje, że trzeba czasami wykorzystać atak przeciwnika i być niczym trzcina, trochę się ugiąć, potem oddać z podwójną siłą. Ja myślę, że takie nadchodzą czasy, że trzeba mieć nie tylko dobry plan i on polega na tym, że nareszcie interesy przede wszystkim polskich obywateli mają się liczyć, po portfel Polaków, że trzeba dbać o ich bezpieczeństwo ekonomiczne, a nie o zasobność i zyski głównie zagranicznych podmiotów, banków czy firm ubezpieczeniowych, czy sieci handlowych zagranicznych. I dlatego o to się warto bić. Ale mówię, można mieć dobry plan, jeśli się nie ma tej odwagi cywilnej, to nic z tego planu nie wyjdzie, bo się go nie wprowadzi w życie. Więc...
A pan by chciał zostać następcą Andrzeja Jakubiaka na stanowisku szefa KNF-u?
Zobaczymy, to nie są przecież, to nie jest zależne ode mnie. No, ja się tą tematyką interesuję od wielu lat, podejmuję te wyzwania. Pamiętam wiele lat temu, kiedy mówiłem o tym, że te tak zwane kredyty frankowe nie są żadnymi frankowymi kredytami, bo ludzie na oczy franka nie widzieli i do ręki nie dostali. Ci kredytobiorcy podobnie jak i...
We wszystkich bankach tak było pana zdaniem?
Tak, myślę, że tak by było we wszystkich bankach. Zresztą dzisiaj mamy na to coraz więcej dowodów. Ostatni raport rzecznika finansowego, miażdżący przecież, mówiący wyraźnie o tym, że istnieje zasadnicza wątpliwość, czy to w ogóle były kredyty w rozumieniu polskiego prawa bankowego, artykułu 69 prawa bankowego. Pierwsze wyroki sądów, które są już inne niż dotychczasowe, choćby sądu okręgowego w Warszawie, gdzie uznano, że kredyt jest złotowy, że trzeba zwrócić raty i jeszcze na dodatek, że zostaje ta niższa stopa oprocentowania, czyli LIBOR. Więc wtedy, kiedy o tym mówiłem, wtedy, kiedy mówiłem, że szykuje się nam kolejna wielka afera finansowa, jaką są tak zwane polisolokaty, gdzie w tą pułapkę złapano około 4 milionów Polaków na kwotę prawie 50 miliardów złotych, no to traktowano to jako teorię spiskową. Dzisiaj się okazuje, że mamy bardzo precyzyjny, wielostronicowy, kilkaset stron raportu rzecznika finansowego na temat tak zwanych ubezpieczeń z funduszem kapitałowym, czyli tych popularnych polisolokat. No i takich przykładów niestety jest więcej. Trzeba by było taki audyt bardzo porządny zrobić.
Czy chciałby pan zostać szefem KNF-u? A może jest taki pomysł, żeby przejąć kompetencje KNF-u, żeby przejął NBP?
No tak, to jest, rozmawiałem z panem prezesem Glapińskim na ten temat, jest taki pomysł i on nie jest nowy, bo przecież pierwotnie tak to było na początku lat 90. Był tak zwany generalny inspektor nadzoru bankowego i to był ten nadzór w ramach NBP. To działało w miarę sensownie. Być może warto by było do tego wrócić, ale to też nie będzie takie szybkie.
Skubnęliśmy kilka tematów. Pomoc frankowiczom, mówił pan o tym problemie. Na jakie zapisy w ustawie, którą zaproponuje prezydent, pan liczy?
Byłem na tej naradzie przed kilku dni u pana prezydenta w kancelarii prezydenta, gdzie były wszystkie strony reprezentowane, również poszkodowani, takich nazwę, czyli te stowarzyszenia frankowiczów. I tam przedstawiono na razie zarys, czyli jakby
dość
fundamenty.
Ogólnie, takie
fundamenty dla do tego projektu. Ten projekt jeszcze nie ma kształtu projektu ustawy legislacyjnego, on dopiero ma wpłynąć do Sejmu. Zobaczymy, kiedy wpłynie. Warto przypomnieć, że jest już w Sejmie projekt ugrupowania Kukiz 15. Wydaje mi się, że przygotowany wspólnie z frankowiczami. I teraz, jak to wśród samurajów czy tych judoków, to my wolimy takie rozwiązania bardziej, bym powiedział, jednoznaczne. To znaczy, ja uważam od dawna i uważam tak nadal, że nie warto legalizować bezprawia. Jeśli uznamy, że coś jest, no tak niby legalne, no może nie do końca, troszkę właściwie to było okej, a właśnie, ale reszta nie okej, to to powoduje, że takie zgniłe kompromisy się kończą czkawką, nikt nie jest zadowolony i niewiele z tego dobrego wynika.
Czyli przymusowe przewolutowanie?
Ja byłem zdania, że ta pierwotna wersja, którą zresztą przecież KNF w jakiejś firmie również wspominał, czyli to przewolutowanie po kursie z dnia zawarcia umowy z zwrotem tej części środków, które ci kredytobiorcy frankowi, tak zwani frankowi, jakby zyskali w stosunku do kredytobiorców złotowych, oni to powinni zwrócić, no ale to powinno być poprzewalutowane po kursie z dnia zawarcia umowy i to powinno dawać realną możliwość spłacenia tego kredytu. Bo dzisiaj to jest nadal sytuacja taka, że no co z tego, że będą cztery kursy sprawiedliwe i tak dalej, będzie można przez rok się zastanawiać z bankiem, negocjować, który wybrać ten kurs i tak dalej. Kiedy problemem jest dzisiaj możliwość spłaty tego kapitału po prostu. To rozwiązanie dotyczące na przykład zwrotu mieszkania i niespłacania już dalszych części kredytu jest właściwym kierunkiem. No, pytanie jest, ale co z tymi ratami, które ktoś już zapłacił, prawda? Jak to rozwiązać? I więc Węgrzy mieli ten problem, jak rozwiązywali, i stworzyli bardzo fajny pomysł. Oni stworzyli rządową agencję, która przejmowała te mieszkania, które banki przejmowały, odbierały od tych, którzy nie chcieli już dalej spłacać. To się nazywało tak zwanym odejściem. I ta rządowa agencja wynajmowała te mieszkania tym samym kredytobiorcom, którzy już tam nie byli w stanie tego mieszkania, musieli oddać, musieli, i oni stali się najemcami. Tak?
Panie przewodniczący, zobaczymy, jak będzie wyglądała ta ustawa. Ona ma być już wystawiona na stół niejako, czyli ma wpłynąć do Sejmu na początku lipca, jak słyszymy zapowiedzi. Jeszcze chciałabym o skokach przez chwilę.
Proszę.
Jest pan nadal orędownikiem skoków?
Absolutnie tak.
Ale co już słyszymy o upadłości kolejnych,
tak, no
Kujawiak u nas tak, w regionie.
Tak, tak. To była wielka polityczna akcja zorganizowana i realizowana przez ostatnie kilka lat, zwłaszcza za rządów poprzedniej koalicji, która miała polegać na tym, że ten niewielki w sumie sektor finansowy Polski miał zostać zlikwidowany. I naprawdę myślę, że jakiś wielki cud i opatrzność boska, że to w ogóle nie zostało jeszcze zlikwidowane mimo usilnych starań. Właściwie wykorzystano do tego wszelkie możliwe metody. Od instytucji państwa, od instytucji politycznych, przez media i tak dalej. Takiej ataku, jakie przeprowadzono w ostatnich latach, zwłaszcza w okresie kampanii wyborczych ostatnich, moim zdaniem nie przetrzymałby żaden bank. Skala restrykcyjności, jakie dotknęła te małe w końcu podmioty, bo przypominam, skoki to jest 0,7% rynku finansowego, to nawet nie jest 1%, proszę sobie wyobrazić. I właściwie jakby popatrzeć, to wydawało się, że ten KNF w polityce nie zajmowali się niczym innym, tylko skokami przez ostatnie kilka lat. A przecież to jest
niecałe... Chyba tak nie było.
No nie, no tak jakby sądzić po mediach, jakby pani przejrzała te media, to właściwie nie było w ogóle żadnych innych problemów w Polsce finansowych, tylko było, że padł kolejny jakiś mały skok. To było tak skonstruowane, że w ciągu jednego roku poprzednia ekipa polityczna Platformy PSL-u i jej ministrowie finansów potrafili w ciągu jednego roku wydać 4 rodzaje zarządzenia ministra finansów o zasadach rachunkowości takiego małego podmiotu. Czyli jak się w pierwszym kwartale pojawił zysk w takim skoku, to już w drugim był wydany kwartale nowe zarządzenie, które powodowało, że ten zysk zamieniał się w stratę. Tu nie chodziło o naprawę tego systemu. Tu chodziło o jego likwidację. Powodów pewno jest kilka, no ale najlepszym tego przykładem niewłaściwego podejścia do tej kwestii to jest sprawa przecież upadłości tego największego skoku Wołomin. Jeśli ten skok był pod nadzorem instytucji państwowych, urzędników państwowych podlegających bezpośrednio panu premierowi Tuskowi, a później pani premier Kopacz. Jeśli ci ludzie przez 1,5 roku nadzorując ten skok nie ustrzegli się tego, że ukradziono przez te 1,5 roku jeszcze 1,5 miliarda złotych wyprowadzono z tego skoku, no to przecież to jest rzecz skandaliczna, tak, niespotykana na świecie.
Panie przewodniczący, tylko kolejne skoki też ogłaszają, sądy ogłaszają ich upadłość.
Ale
i teraz
na czyj wniosek i z jakiego powodu? No właśnie z powodu tego, że Komisja Nadzoru Finansowego daje tam swojego zarządcę komisarycznego, którym zamiast przedstawić program naprawczy, po niewielkim czasie stwierdza, że trzeba ogłosić upadłość. Tak można doprowadzić, proszę mi wierzyć, każdego do upadłości, bez najmniejszego problemu.
A dlatego teraz Sejm popiera 44 poprawki Senatu do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i w tym uprawnienia ministra finansów do określenia funduszu zasad pomocy dla skoków?
Te wypowiedzi różne, zwłaszcza byłej pani wiceminister finansów, pani Leszczyny, które mówią o tym, jak to te skoki są preferowane i tak dalej, i jak te piękne banki są uciśnione w Polsce i tak dalej, to mogę powiedzieć tak, że ustawa o BFG, która jest dyrektywą unijną, którą musieliśmy przenieść, nad którą Platforma z PSL-em pracowała 2 lata, a myśmy to zrobili w 2 miesiące. Tą ustawę, na którą oni 2 lata nie mogli jej skończyć, ona w ogóle nie powinna dotyczyć skoku, ponieważ dyrektywa unijna mówi, że tą ustawą obejmuje się instytucje systemowo ważne dla rynku finansowego. Ale ponieważ Platforma tak pała taką nienawiścią do tych skoków, to wsadziła do tej ustawy również skoki. Trzeba było zdecydować, czy jeśli ustawa i dyrektywa i Unia nie wymaga, żeby tam były skoki, ale Platforma ją tam wsadziła, to czy one mają tam zostać, czy nie? Jeśli mają zostać...
I zostały.
Tak, jeśli mają zostać i zostały, to powinny być traktowane nie gorzej od banków. No i to wzbudza to niezadowolenie opozycji, mimo tego, że tak naprawdę w mojej ocenie skoki w ogóle nie powinny być objęte tą ustawą i tą dyrektywą, ponieważ Unia tego nie wymaga.
Czas nam się skończył, a jednak muszę pana na koniec o to zapytać, ponieważ siedzimy w rozgłośni publicznej, w rozgłośni Radia Publicznego, i pytanie, czy pana zdaniem uda się znaleźć taką polityczną wolę, żeby zmienić finansowanie mediów publicznych?
To jest najważniejsza kwestia tak naprawdę. Ja myślę, że to nie jest tylko tak, że niezależność mediów publicznych, brak środków do funkcjonowania, bieda po prostu w budżecie takiej instytucji jest sprawą fundamentalną.
Abonament się nie sprawdził i wiadomo, że już do niego powrotu nie ma.
Ja na przykład byłem zwolennikiem, że być może warto by było pomyśleć o takim podatku od reklamy, który mógłby finansować wtedy stacje medialne. Również powinien dotyczyć to i komercyjnych, i publicznych rozgłośni. Albo powinno się, że tak powiem, stosować jakieś szczególne preferencje finansowe dla publicznych mediów, jeśli by nie korzystały z reklam. Myślę, że taki podatek od reklam miałby i dochodowe, i fiskalne znaczenie sensowne, i być może troszkę by ograniczył to szaleństwo z reklamami, które dzisiaj mamy. Na pewno powinna być troska o te media publiczne, na pewno powinna być inna ranga dziennikarzy również w Polsce. Dzisiaj raczej nie najlepiej się kojarzą, chyba tak samo jak politycy, prawie tak samo, bo myślę, że trzeba jednak jeszcze podjąć te próby przygotowania tych rozwiązań finansowych dla mediów publicznych, i dla telewizji, i dla radia. Myślę, że w ogóle Polacy powinni trochę lepiej zarabiać. Wszyscy.
Każdy chce być piękny, młody, bogaty i zdrowy.
No tak, tylko że nasze wynagrodzenia naprawdę są skandalicznie niskie w większości przypadków, i być może, że gdyby tak było, to gdybyśmy trochę lepiej to zarabiali, to może i łatwiej by było znaleźć te pieniądze na media wtedy.
Poseł Janusz Szewczak, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.